Partnerem CoDrive jest Continental, producent opon Sport Contact 7.
Witamy serdecznie i witamy miło w CoDrive numer 56 przed Grand Prix Kanady, po Grand Prix Monaco. Cezary, ten kto nie ogląda, Cezary znowu próbuje pokazać serca, ale on po prostu nie umie. To jest człowiek lód, tam nie ma nawet serca takiego, żeby pokazała się emotka. Jest ze mną Aldona Marciniak, która, tak, nie mylicie się państwo, nadaje z Sukasa Minowia Kasa Nuakasa. Dzień dobry, Aldona.
Dzień dobry, dzień dobry.
I witam Cezarego Kutowskiego, który próbuje tutaj graficznym językiem się porozumiewać, ale mam nadzieję, że mikrofon działa. Cezary, który wreszcie nie łączy się z nami z jakiejś podjazdówki do autostrady gdzieś w głębokiej Austrii, tylko od siebie. Dzień dobry, Czarku.
Dzień dobry bardzo.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, że Verstappen powiedział, że to już jest koniec. O tym, że w Formule 1 rzekomo każdy ma swoją cenę. O tym, jak Lewis Hamilton był najbliżej śmierci. Ciekawe, czy byście zgadli, w jakich okolicznościach. No i powiemy oczywiście również o Estebanie Oconie, bo to są breaking news, hot news, łamiące wiadomości, to co się dowiedzieliśmy. Kto jeszcze nie wie, no to jeszcze zaczeka dwie minuty, zaraz o tym powiemy. Albo powiemy od razu. Na koniec sezonu 2024 odchodzi z Alpine. Na razie tyle, ale zaczniemy od propsów i disów za Grand Prix Monaco. Zaczyna, wiadomo, najładniejsza i w ogóle ta, co wie najwięcej, Aldona Marciniak.
O rany. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. I ja zapropsuję w sposób oczywisty, ale to musi wybrzmieć. Charles Leclerc od początku tego weekendu jechał, jakby był w innym świecie, jakby się totalnie zamknął w swojej bańce, a naprawdę było to trudne, biorąc pod uwagę to wszystko, co się wokół niego działo. I pojechał znakomity weekend, nie wyścig, weekend. Od pierwszego treningu, super pewny siebie. Q1, Q2, dobra, trochę tutaj był znak zapytania, ale potem wyjął to pole position, wygrał wyścig. Pięknie.
To był prop Aldony. Myślę, że się wszyscy zgadzają. Nie można było nie dać Charlesowi, który zdobył pierwsze zwycięstwo od prawie 2 lat, prawda? Ode mnie props idzie do Oscara Piastri, który też pojechał bardzo dobry weekend i myślę, że coraz bardziej jednak idzie w górę. Może się uczy w końcu tych oponek, co mieliśmy do niego pretensje, i przyznam, że Oscar Piastri chyba jest obecnie moim ulubionym kierowcą, więc mu kibicuję, więc tym bardziej serce me się cieszy. Nie jestem pewien, czy znowu dobrze nie obstawiłem, ale nie pamiętam niestety. No dobrze, a teraz Czarku, twój props. Ciekawe, kogo jeszcze tam dasz.
Zabraliście mi oczywiście dwa najprostsze, najbardziej oczywiste strzały, które chciałbym obalczyć, ale faktycznie nawet w tej kolejności. Pierwszy, Charles Leclerc, absolutnie. Warto zwrócić na tym uwagę jeszcze przy tym, jaką miał przewagę Leclerc od na początku weekendu, szczególnie do Sainza. Jak Sainz musiał udać prędkość, którą Leclerc miał z miejsca. Wyjechał na tor i od razu napierał. To było po prostu zjawiskowe. Oscar oczywiście, no super, znowu pokazał swoją wyższość nad Norrisem w kwalifikacjach, ale rodzi się takie pytanie w głowie mojej i nie tylko. I tutaj nie to, żeby disować Piastriego, bo zrobił super robotę, ale jednak można mieć wrażenie, że McLaren był szybszym samochodem w Monaco. Tylko że Oscar nie zużył tego okrążenia. Jeszcze raz, to jest jego drugi sezon, to jest ogromna sztuka, żeby złożyć to właśnie o te setne, tysięczne części sekundy, czasami kółko, więc to nie jest żadna pretensja, ale jest tam taki znaczek, że no, że tam można było być może lepiej, tak, że jeszcze trzeba coś tam się pociągnąć. I jako, że zabraliście mi dwa najfajniejsze, to ja swojego propsa podaruję Aleksandrowi Albonowi, który zdobył pierwsze punkty w tym sezonie dla Williamsa, i to trochę też jest props dla Williamsa, który, co ciekawe, nawet zapowiadał przed Grand Prix Monaco, że to jest tor, na którym może im pójść lepiej. I patrząc, myślę, na to, jak się układały te Williamsowe dzieje, trochę bardziej w kontekście kilku różnych sezonów, to przypuszczalnie też Kanada może być takim torem, który będzie im całkiem odpowiadał.
Dobrze, to były propsy za Grand Prix Monaco, to teraz disy, tu będzie chyba może ciutkę łatwiej znaleźć. No cóż, laureatów tej niebywałej nagrody, którą przyznajemy co odcinek. Aldona, dis od ciebie dla...
Złoty dis idzie do Sergio Pereza. Czy ktoś z was jeszcze pamięta te czasy, kiedy Sergio Perez był nazywany królem torów ulicznych? Bo zwycięstwa odnosił przeważnie tam. Było. No to teraz w Monaco się popisał. Mam wrażenie, że ten tor to jest dla niego taka trochę, wiecie, taki taki punkt symboliczny. Albo jest super, wygrywa i idzie na imprezę taką, że on sam jej nie pamięta, ale niestety świat i jego żona owszem. Albo dzieje się coś, co wyznacza trend na resztę sezonu. Mam wrażenie, że moment, w którym odpadasz w Q1 w kwalifikacjach, może być momentem, który wyznacza trend na resztę sezonu.
Chciałem powiedzieć, bo przypuszczalnie będą jakieś, no bo cały czas trwa dyskusja, na początku zostało bardzo źle przyjęte, kiedy no ja, ale też potem i sędziowie twierdzili, że Magnussen nie zasłużył na karę. Ty tutaj dajesz Disa Perezowi, który w oczach wielu fanów jest niewinną ofiarą tej kolizji, więc powiedz, rozszerz troszeczkę proszę, dlaczego?
Wiesz co, bo ja mu nie daję Disa w całości za wyścig, ja mu daję Disa w 80% za kwalifikację, w których odpada w Q1 i w ogóle przez to poniekąd znalazł się w tej sytuacji, gdzie z tyłu walczysz jeszcze z Hasami. Natomiast po drugie, o tym mówiliśmy w pole position, są kierowcy, którzy mają oczy dookoła głowy i uniknęliby kolizji po to, żeby uniknąć kolizji. Nie po to, żeby mieć rację, ale się zderzyć. Tylko po to, żeby dojechać w wyścigu. I po prostu to jest ta część jakiegoś rzemiosła wyścigowego, której zabrakło Perezowi, pomyśleć za rywala. Nieważne, czy ty masz rację, czy on ma rację. Pomyśleć za rywala po to, żeby jechać dalej. Sergio Perez tego nie miał.
No tak, jechać dalej to jedno, a drugie to są te horrendalne koszta, które poniesie Red Bull, co może ich kosztować bardzo dużo w dalszej części sezonu, choćby z tej perspektywy. No bo o co się on tam bił, umówmy się. Dojechałby dwa miejsca wyżej, to maksymalnie. No dobrze, to ode mnie dis dla drugiej połowy tego tortu, czyli Kevin Magnussen. Ja to podsumuję słowami takiego ofowego dziennikarza motoryzacyjnego, Cezary Gutowski się nazywa, który powiedział, że Magnussen pojechał głupio, ale nie ma kary za jeżdżenie głupio. No więc faktycznie kary nie ma, ale on jest równie winny w tej sytuacji. Ja bym to rozłożył po prostu po połowie, co zaskutkowało racing, jak określeniem tego jako racing incident. Ale no cóż, on też mógł tutaj coś zrobić inaczej, no ale od kogo, jak od kogo, od niego nie oczekuję. No i teraz od Czarka dis.
Myślę, że wszyscy wiemy, na kogo trafi mój dis. Będzie to Esteban Ocon i teraz nie chcę się nad nim pastwić, bo on wypuścił nawet ostatnio taki wzruszający, nie moje, wzruszające to złe powiedzenie, taki godzący w serce tweet, słucham Aldona.
Ale ludzie kochani, po prostu moja matura była krótsza niż to jego oświadczenie. Naprawdę, po prostu ja nie przypuszczałam, że można mieć tyle słów w sobie, co on. Serio, to się nie mieści na jednej stronie Instastory, więc ja nie wiem, jak w dzisiejszych czasach można wrzucić coś takiego. Naprawdę, całe wypracowanie wrzucił Esteban.
Musiał wykupić Twittera premium, żeby, wiesz, nie robić takiej nitki. Gdybym zrobił taką nitkę F-Red, 20 tweetów z przeprosinami. No ale back to you, Czarku.
Więc wypuścił właśnie takie, no i ono trochę dotarło do mojego serca. Jest to, z nim jest taka ciężka sprawa, bo on naprawdę jest bardzo inteligentnym, jest fajnym, miłym facetem w takim codziennym obcowaniu. Ma w sobie jakiś rodzaj takiego zadziora, ma w sobie też ślady takiego, w innym się wydaje, kompleksu, to jeszcze frustracja jakiejś z lat dzieciństwa, która rzuciła się na to, jak jeździ, natomiast generalnie jest bardzo fajnym facetem i jest też kierowcą naprawdę szybkim, choć ostatnio widziałem porównanie jego z kolegami z ekipy, to tylko o jednego raz był od Pereza szybszy, już nie pamiętam w którym sezonie, a w innym sezonie był od niego wolniejszy w kwalifikacjach i teraz jest szybszy od Gastiego wyraźnie. Na wszystkie sezony Formuły 1 ze wszystkimi pozostałymi przegrywa, łącznie z Pascalem Wehrlein'em, więc to też jakoś pokazuje, że może nie jest aż tak kolorowo. Natomiast no, oczywiście to, co zrobił tym kontratakiem, nacechowanym jakimś rage'em, jakąś ciekłością, przypuszczalnie potem, że wcześniej Gasly go trochę tam przycisnął, ale na prostej, kiedy walczyli o pozycję, więc no, to było po prostu bardzo, bardzo głupie. To był jakiś przejaw frustracji, mi się wydaje, jego jakiejś głębszej, to jest coś zresztą, o czym mówiliśmy już i przed tym wyścigiem, i teraz jeszcze po wyścigu, że jestem przekonany, że już wiedział, że on w Alpinie nie będzie jeździł, tylko właśnie pytanie brzmi, czy, bo zwróć uwagę, on teraz został ogłoszony, że on nie będzie startował już w Alpine. To jest bardzo wcześnie. I to nie jest na rękę kierowcy ogłaszanie czegoś takiego na tej fazie sezonu, więc zespół, który ma do niego jakiś tam, nie wiem, rodzaj szacunek czy sympatii, jeżeli oni go zwalniają, to nie powinien robić tego w tym momencie, chyba że chcą mu trochę tam psztyczka przywalić, więc albo to się tak rozegrało, albo Ocon już wie, gdzie będzie jeździł, co jest w ogóle fascynujące i nawet powiedział, że very soon, czyli bardzo wkrótce dowiemy się, co to będzie za wybór. Więc moje pytanie do was brzmi, gdzie widzicie Estebana Ocona?
Ja zacznę. Nie widzę go absolutnie nigdzie. To wciąż jest kierowca, o którym zapominam, kiedy sobie przypominam całą stawkę. Nie wiem z jakiego powodu. Starałem się to zanalizować. Po prostu jakiś jest taki nijaki koszmarnie. Dla mnie osobiście. Nie mówię jako człowiek, bo nie znam. Ale no, jestem też z jednej strony jestem ciekawy, jak poradziłby sobie w zespole innym, bo umówmy się, w tym Alpine to już jeździ i jeździ. I chciałbym zobaczyć, gdzie, jak poradziłby sobie w jakimś innym otoczeniu, ale z drugiej strony, jako szef zespołu, no nie wiem, no mając, móc się, mogąc się bić o Sainza i mając jakieś szanse na zakontraktowanie Sainza, to nawet bym się nie oglądał na tego Okona. A gdyby mi się nie udało podpisać Sainza, to próbowałbym może iść w któregoś z juniorów, może walczyć o tego Bermana, może no Lawsona, to pewnie ciężko będzie wyciągnąć, ale może w tę stronę próbować, bo no Okon coś tam kiedyś parę razy pokazał, ale no, to jest ten sam dla mnie case co Magnusena, że jak widzę, że on po prostu z kimś jedzie side pod, to już mam, wiecie, zaczynam oglądać uważnie, że może tam się coś wydarzy. Więc ja nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem kto, może, no czy Audi by go chciało, ale wtedy Audi, Hulkenberg i Ocon, no to sobie już tak naprawdę jakby chcieli powiedzieć, że my tu nie walczymy o nic wielkiego. Ale, że tak powiem, brutalnie. Aldona,
Cezary, Cezary, na pewno masz swoją teorię, gdzie Esteban może trafić, ale ja od innej strony, bo zawsze, gdy mowa o tym kierowcy, to mi się przypomina taka anegdotka dobrze obrazująca, jak Esteban był traktowany w zespole. Proszę to traktować jako anegdota, a nie taki zupełnie dosłowny przykład, ale były czasy, gdy jeździł z Fernando Alonso razem w ekipie z Enstone. No i gdy Fernando Alonso przychodził do inżynierów i mówił, słuchajcie, samochód B, samochód jest niedobry i tory też nie za dobre, ale jak mi zrobicie tak, żebym w drugim zakręcie był pewniejszy, oni mówią, no dobra, ale wtedy w trzecim i w czwartym stracisz. Nie, nie ma problemu. Ja trzeci i czwarty wyciągnę, tylko zróbcie mi, żeby w tym drugim było ok. No to gdy przychodził Esteban Ocon i mówił samochód nie ok, to oni mówili tak, tak, Esteban, ty najpierw coś pojedź, a potem my pozmieniamy. więc to trochę pokazuje, że to nie jest kierowca tak zły, jak pokazuje, czy tak sfrustrowany, jak pokazuje ten ostatni weekend, ale to nie jest kierowca tak dobry, jak kiedyś, no nie wiem, Toto Wolff chciał nam wmówić. To jest jednak kierowca, który spędził rok na ławce rezerwowych, nie bez powodu, nie zabijali się o niego. Dostał szansę startów w francuskiej ekipie, w rodzimej. Trochę ją wykorzystał, walcząc z Alonso, trochę teraz no, pokazuje inną twarz, walcząc z Gasnim, ale do czego zmierzam? Ja mam wrażenie, że on już maksa pokazał, więc nie wiem, czego by oczekiwał zespół, który by go teraz brał.
Otóż to.
Myślę, że tutaj siła Toto Wolffa jako menedżera jest bardzo dużym czynnikiem. Sam fakt, że namówił Alpine, żeby zatrudnić kierowcę, którego on w żadnym ze swoich zespołów nie chciał w ogóle, co jest na dzień dobry jest podejrzane. I do tego jeszcze, żeby dostał 3-letni kontrakt podczas do Alonso, oferowano tylko jednoroczny kontrakt, to jest w ogóle jakiś deal dekady. W sensie Toto jest naprawdę świetnym menedżerem, bardzo sprawnym. Zastanawiam się, no z całą pewnością, jak nie wiadomo o co chodzi, to chyba wiemy wszyscy o co chodzi, tak? Jako menedżer masz jakiś swój ten udział, większy lub mniejszy, przypuszczam, że zatrudni go kierowcę raczej większy i to jest jakieś tam narzędzie potem, żeby załatwiać komuś miejsce w Formule 1, bo inaczej mi to trudno zrozumieć. Natomiast tak patrząc na to, gdzie są wolne miejsca jeszcze, to tak. W Red Bullu jest jedno wolne miejsce, ale czy tam go widzimy? Raczej nie, Max się nie zgodzi, tak? Max się nie zgodził na Alonso, Max się nie zgodził na Sainza i z całą pewnością nie zgodzi się tym bardziej na Okona, którego nie cierpi. Mają tam kosę jeszcze z czasów dzieciństwa, a potem jeszcze w Formule 1 przecież Max chciał go pobić w Brazylii, kiedy się zderzyli, jak oddublowywał się. W Mercedesie, o, George Russell potwierdzony, jeden wolny fotel w Mercedesie. Co wy na to?
To się może udać.
No, nie wiem, czy by go... No, ale no okej, to moim zdaniem nie. No, skoro Toto tak bardzo go chce wypychać, to pytanie, czy... Ja w ogóle chciałbym wrócić do tego konfliktu interesów, czyli szef zespołu menedżerem kierowców, ale to będę pamiętał. Ale skoro tak bardzo go nie próbował jednak wziąć, sprawdzić nawet w tym Mercedesie, to czy chciałby teraz, czy byłby aż tak niezdeterminowany, jak to się mówi, na odwrót, że aż tak by mu się paliło, że już by wziął po prostu... Zdesperowany, to jest to słowo. Dziękuję. Żeby wziąć Okona, nie wydaje mi się, moim zdaniem.
Ale z drugiej strony Ocon byłby idealną zapaździerą, bo kto on się na ten jednoroczny kontrakt zgodzi. Tam może być jeszcze przymierzony inny kierowca Toto Wolffa, Valtteri Bottas, ale Valtteri mówi odważnie, że jeden warunek tylko stawia przy nowym pracodawcy. Niezły jest koleśnie, że tak sobie po takich trzech sezonach, zresztą nie tylko trzech, jeszcze stawia warunki, no ale ma dobrego menedżera, że on chce więcej niż jednoroczny kontrakt, więc to jest coś, czego od Mercedesa nie dostanie. I mi się wydaje, że w takiej sytuacji Sainz też dostał trochę czarną polewkę od Mercedesa. On być może by zaryzykował ten jednoroczny kontrakt, natomiast Mercedes potrzebuje mieć ten fotel od 2026 roku wolny, a albo na wypadek, gdyby Max Verstappen przyszedł do nich po prostu od nowej ery, tym bardziej, że Red Bull, no o czym zaraz pogadamy, trochę jakby stracił rozpęd, a może nawet i mocno, i wiele wskazuje, że w przyszłym roku ten rozpęd straci jeszcze bardziej, albo dla Kimiego Antonellego, więc w tym momencie bierzesz po prostu tego Oconia, wrzucasz na rok do samochodu obok George'a Russella i on, Ocon był już w Mercedesie jako trzeci kierowca, takiego kierowca symulatora, więc no, moim zdaniem jest to jakaś opcja, ale nie wszystkie. McLaren jest zajęty cały oczywiście i Ferrari też. Alpine nie, bo z niego właśnie wychodzi.
No Williams.
Drugi fotel.
No ewentualnie tam, tylko no pytanie, czy jednak ten Sainz z kapelusza nie wyskoczy i nie przejdzie tam, bo znowu do jeżeli miałbym do wyboru... No, pojawiły się przecież te plotki, że jeżeli James Vowles nie ściemnia i tam jest jakaś szansa, no to brałbym Sainza. A no, wiecie, z Williamsem jest ten problem, że wszystko jest lepsze niż Sargent, no. Wszystko będzie jakimś postępem, więc...
No, ale to już było wiadomo przed tym sezonem, a patrz, a Sargent jednak jeździł. Do Williamsa jest jeszcze przymierzany Valtteri Bottas. Oczywiście na tej samej zasadzie trochę jak ten, jak wcześniej był, dostał fotel w Alfie Romeo na 3 lata. Absurdalna. Absurdalna rzecz. No, mi się wydaje, że Williams jest mniej prawdopodobny, aczkolwiek jest to zespół zależny od Toto Wolffa trochę. Haas, dwa miejsca niepotwierdzone.
No to ewentualnie tam, ale znaczy, a zaraz, no Berman, tak? Wydaje mi się, że może być, zobacz, widzisz, ja to robię od niechcenia, pokazałem kciuka, on się pojawił. Berman ma bardzo duże szanse, zwłaszcza
nie, no słuchajcie,
też,
Berman to jest
tym,
formalność.
Teraz...
You have a finger tak, problem.
Exactly. Więc tak.
Lewis Hamilton wie, jak to jest.
Właśnie, tak się naśmiewał, a sam ma finger problem, właśnie. I co? Przeproś teraz wielkiego mistrza.
Przepraszam.
I no właśnie. I z drugiej strony, czy on by chciał jeździć w Hasie? No na zasadzie chyba, żeby się utrzymać po prostu w Formule 1. A może jakiś, wiecie, kierowca testowy Mercedesa?
Nie, on raczej będzie szedł w jakby fotel wyścigowy. On w ogóle wracał do tego. Ja pamiętam, byłem na tym spotkaniu z Oconem na Imoli. I on się właśnie odwoływał do tego, że jestem ciągle kierowcą Mercedesa. Tak, dostał nawet takie pytanie. Przypuszczam, że nawet ktoś poprosił dziennikarza, żeby zadał mu to pytanie, żeby on mógł to powiedzieć, podkreślić. Wyglądało na takie sterowane, dać ten taki komunikat. Także do Mercedesa, że ej chłopaki, jestem ciągle waszym kierowcą. W każdym razie jest, no taki teraz się to odczytuje jak jakiś taki sygnał, że on powiedział, że on może iść w Mercedesie. Natomiast w Hasie, no nie wiem, może się mylę, ale tam jakoś nie za bardzo jest go w jakiś sposób przymierzyć. I ostatni taki strzał, znaczy Visa Cash Up to wiadomo, dwa nie potwierdzone, ale raczej Ocona nie wezmą do tej ekipy. Chyba. Natomiast pozostaje to jedno wolne miejsce obok Nico Hülkenberga w Audi, czyli Stake F1, a potem w Audi. I ciężko, prawda? Ciężko jest jakiś wyznaczyć kurs. Teraz wydaje mi się, że rynek transferowy jest jakoś tak zamieszany, z tylu wolnych kierowców i tyle opcji do połączenia i tylu mocnych menedżerów, albo może nie aż tylu menedżerów, ale tylu kierowców pod mocnym menedżerem albo dwoma, że wszystko może się zadziać. To, co wiadomo, to, że będą to oczywiście takie niedobitki, powiedzmy, z grupy B. Natomiast no, w większości, tak, pierwszoligowych foteli to jest ile? Jeden tak naprawdę w Mercedesie, jeden w Red Bullu, który będzie raczej fotelem Pereza. Więc no, jest to całe gro chłopaków, którzy będą sobie walczyli o te miejsca w zespołach z dołstaw. Jeszcze zastanawiam, co z Joe może się wydarzyć. Bo no, raczej wątpię, że zostanie utrzymany w Audi i myślę, że do Haasa może pójść, bo po co im Magnussen, który tylko robi siarę cały czas wszystkim naokoło, jak mogą mieć Guan Yu Zhou, który ma jakieś doświadczenie i jeszcze kasę przyniesie.
No właśnie, to jeszcze te pieniążki.
To jest plan.
Ale do nas chcesz...
To jest plan.
A może zrobią zmianę lotną z Mikiem Schumacherem i Mik wskoczy do Alpine, a Ocon, chociaż nie, bo on by nie został w tej samej rodzinie, nie? Pewnie jak wypadł z Alpine, to też nie... Chodziło mi o to, żeby poszedł do Weka, ale skoro odchodzi z Alpine Formuły 1, to raczej nie chcą mu zrobić miękkiego lądowania, nie?
A propos Alpin, w ogóle jest jeszcze kwestia najważniejsza, znaczy druga do poruszenia, kto za Ocona do Alpin, ale to jest w ogóle szerszy temat, dlatego że przecież Gasly też nie ma kontraktu na przyszły rok. Też mu się tam nie za dobrze dzieje w Alpin, ale przynajmniej będzie miał gdzie jeździć. Natomiast kogo widzicie w miejscu Ocona?
Desperata.
A może, słuchajcie, może na przykład Ricardo odejdzie z Wirza Kaszap, a będzie chciał gdzieś jeździć i może go wezmą do tego Alpin. Wiecie, Alpin lepsze niż nic.
Ja myślę, że jednak Mick Schumacher to jest ten kierowca, albo Jack Doohan, tak? Czyli ich kierowca trzeci, ich kierowca rezerwowy, to jest z tych dwóch kandydatów. Natomiast im dłużej o tym myślę, tym chętniej bym tam zobaczył Micka Schumachera, tym bardziej, że widziałem, że rozważa przejście do IndyCar i tak bardzo, no jak nie jest to mój ulubiony kierowca, to jednak życzę mu na tyle dobrze, że bałbym się o niego, gdyby poszedł do IndyCar, bo przy jego zwyczajach, obyczajach i talencie w IndyCar, jak się popełni głupi błąd, od których on nie stroni, to nie dość, że boli, idzie do kasacji, to jeszcze kierowca jest bardzo zagrożony, więc nie za bardzo chciałbym oglądać Micka Schumachera, jak ląduje na ścianie na owalu, co było nieuniknione i dość szybko.
Jeszcze wrócimy do tego IndyCar później, bo jeden z mistrzów Indy Series powiedział, że on to by w ogóle wszedł do Formuły 1 i by tam w ogóle wyjaśnił, we would rock, tak powiedział. Jeszcze wrócimy do tego na koniec. To ja jeszcze tylko, żeby nie było, że powiedziałem, że powiem, a nie powiedziałem. Nie podoba mi się to, że szefowie zespołów, nie wskażę palcem, są menedżerami. Nawet piłka nożna, która jest królową pozorów, nie robią tam tak, to znaczy są zaprzyjaźnieni menedżerowie gwiazd, ale i różnych zaciągów piłkarzy, ale to jednak nie są bezpośrednio połączeni z klubami. A tutaj to jest jakoś tak oczywisty konflikt interesów, ale no cóż.
A to się działo od lat Formuły 1 jeszcze, na przykład Flavia Briatore, który zatrudniał swoich kierowców w swoich samochodach. Ten interes to już wymyślili przed Toto inni, natomiast Toto go bardzo godnie go kontynuuje, jakby... Dobra strona dla niego jest taka, że zatrudnia tam swoich kierowców i wpycha do różnych ekip, z czego ma kat. Zła jest taka, że wpycha różnych kierowców na miejsca, na które mogliby na przykład trafić lepsi kierowcy i to idzie po kluczu czysto biznesowym, a nie po kluczu sportowym. Przez co się, no nie wiem, nie ciężko jest znaleźć miejsce dla lepszych kierowców.
No więc właśnie. No dobrze, to teraz przejdziemy do Verstappena, który mówi, to koniec dominacji Red Bulla nadszedł. Ale nie mówił tego Max, to mówi Jos Verstappen, czyli papa. Red Bull nie jest już
Maxiu,
najlepszy.
Maxiu, ale clickbaita zrobiłeś.
Trzymałem to od dawna. Jos Verstappen, nie uwierzycie, co powiedział Verstappen o swoim zespole.
Sprawdź!
Sprawdź, tak, kliknij, zobacz galerię 10 zdjęć. Jos Verstappen mówi, Red Bull nie jest już najlepszy. Oczywiście będą tory, na których będzie im łatwiej, ale jestem bardzo ciekawy, jak poradzą sobie ze swoimi problemami. Dobra jazda Maxa przykrywała niektóre problemy, ale to się już kończy. I mówi Helmut Marko, prawdziwy test odbędzie się pod koniec miesiąca w Barcelonie. Tam poznamy odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy najlepsi. Przypomina redaktor Max, że rok temu Verstappen wygrał z przewagą 24 sekund nad drugim kierowcą. I wracamy do Marko. Jeśli tam nie pójdzie nam najlepiej, to będzie oznaczać, że naprawdę mamy problem. Pani Aldono, czy to już jest koniec tej dominacji, czy już możemy powiedzieć, że Red Bull stał się jednym z pospólstwa?
Tam chcielibyście. Nie, to, czy, słuchajcie, tu jest kilka aspektów. Po pierwsze, trzeba się zastanowić nad tym, o czym Cezary zawsze mówi, czy to aby na pewno od początku była dominacja Red Bulla. Przypomnijmy sobie sezony, w których Mercedes wygrywał podwójnie, bez żadnych problemów, w których Valtteri Bottas regularnie wygrywał wyścigi o wiele częściej niż robił to Sergio Perez, o wiele częściej niż Sergio Perez stawał na drugim miejscu podium za Lewisem Hamiltonem. To była dominacja auta. Tu mamy do czynienia z super, hiper szybkim autem, ale przede wszystkim z doskonałym kierowcą, który w bardzo wielu momentach przykryje słabości tego auta. Sporadycznie mu to nie wychodzi. Zdarza się, że mu to nie wychodzi. Nie wyszło mu to w kwalifikacjach w Monako, gdzie źle prowadzącym się samochodem popełnił błąd w decydującym momencie, bo tak naprawdę on cały czas mógł startować z drugiego miejsca do tego wyścigu. I to był ten jeden z bardzo, bardzo nielicznych momentów, kiedy ten czynnik Maxa Verstappena nie zadziałał. Natomiast on cały czas będzie. I tego nie wyjmiesz, tego nie wykreślisz. Pytanie, jak wiele będzie do nadrobienia w sytuacji, w której inni się poprawiają. No bo to, że McLaren ma być może najszybszy samochód już nie od jednego weekendu, ale pewnie od dwóch, może nawet trzech, to jest ewidentne. Tylko no, nie sam samochód robi ci tutaj tę robotę, a Maxem pozostanie.
Bardzo ciekawe są te słowa Helmuta Marko, że Barcelona pokaże. To po pierwsze, to nie miał pewności, że Barcelona pokaże, patrząc nawet na problem, jaki mają teraz, czyli to z zawieszeniem i to, że jakby dane z symulatora nie korelują z tym, co dzieje się na torze, no to można się zastanawiać nad Kanadą, w której wcale nie uważam, że Max nie może wygrać. Myślę, że Max będzie jednym z kandydatów do zwycięstwa. Perez raczej nie. Natomiast już Kanada, która, no, tam są cięcia, przestarki, ona powinna coś pokazać, a natomiast Barcelona, patrząc na to, jak się prowadził Red Bull w pierwszej połowie sezonu, w pierwszej fazie, to powinien być po prostu clean sweep. Sweep, w sensie, że powinni po prostu zgarnąć dubletem dwa pierwsze miejsca, bo to jest tor aerodynamiczny i to jest tor, który jest względnie równy. Nie ma tam też konieczności cięcia tarek, więc mocnego, nie ma tam szykan za bardzo. Więc jest to tor, na którym Red Bull powinien być znowu bardzo mocny. A tutaj nagle Helmut Marko wychodzi z tekstem, że dopiero zobaczymy, dopiero się przekonamy. Mamy bardzo ciekawą teraz dynamikę, dlatego że McLaren jest, moim zdaniem McLaren ma teraz najszybszy bolid. Bo są to jakieś tam takie...
Przepraszam, bo o tym McLarenie jest tylko powiedzieć. Pojawiły się balony, nie wiem dlaczego, nie wiem jaki jest codename balony. Tak, przysięga harcerska, to wtedy pojawiały się balony. Że bardzo fajnie powiedział o tym Andrea Stella, szef zespołu. McLaren jest teraz trochę taką odwrotnością Mercedesa, bo u Mercedesa wszystko było ekstra w symulatorach, wyjechali na tor i no kaszana, a Andrea Stella mówi, że samochód zachowuje się ogólnie na każdym polu trochę lepiej niż się spodziewają i nie do końca wiedzą dlaczego i teraz ich główne zadanie to zrozumienie tego, żeby móc iść w tym kierunku. Taka wstawka tylko, kontynuuj proszę.
Tak, jest to super ciekawe i właśnie no, mi się wydaje, że mamy taki moment, kiedy znaczy Red Bull już stracił dominację i będą tory, na których będą bardzo szybcy na pewno, ale generalnie będą ciśnięci. McLaren jest teraz chyba najmocniejszym zespołem. Jeszcze Ferrari oczywiście tu i tam. W Kanadzie powinno być bardzo mocno znowu Ferrari. Ale to jest ten czynnik, co Aldona mówiła na początku, tak? Czyli McLaren nie ma Maxa Verstappena. Ma dwóch kierowców bardzo, bardzo dobrych, bardzo mocnych, ale jednak w trybie kwalifikacyjnym kierowców, którzy jeszcze tego w 100% nie składają. Więc dla mnie koniec dominacji Red Bulla z całą pewnością, ale mistrzostwo świata ciągle dla Verstappena.
No dobrze, a jeszcze jeden wątek tego Maxa, o którym wspomniała Aldona, czyli Max jest takim wybitnym, hiperszybkim, z tym się zgadzamy. No ale Fred Vasseur lekko zasugerował, to oczywiście może być czysta psychologiczna wojenka podjazdowa, że Max Verstappen już nie jest w strefie komfortu, że on też zacznie popełniać błędy. Czy myślicie, że tak będzie? Czy Max Verstappen jest już za sprytnym kotem, żeby tak robić? Ja osobiście sądzę, że cały jego geniusz polega też w tym, że on tych błędów nie popełnia. Jeżeli popełnia, to robi to tak, że jeszcze wszyscy go chwalą i pokazują, jak to on wyszedł z tego błędu. Ostatecznie to w Monako to też nie była jakaś wielka luta w bandę. On tam przytarł, co kosztowało go drugie miejsce, czy trzecie, czy które. Ale ruszał no też nie z 20. No nie było jakoś tam straszliwie źle. Więc czy myślicie, że to będzie miało wpływ na Maxa, to że samochód nie będzie może dowoził już tak zawsze? I jeszcze jedna rzecz, bo jeszcze niedawno mówiliśmy, że nie, że Red Bull, że mistrzostwo konstruktorów w kieszeni, teraz już raczej wszyscy uważamy, że no, duża szansa, że nie.
Ja nie mówiłem, że Red Bull ma mistrzostwo konstruktorów w kieszeni, od początku sezonu jeszcze w przewodniku Kubica pisałem, że moim zdaniem Ferrari może być mistrzostwo świata konstruktorów.
Były głosy na mieście, że nie jest takie pewne, no ale teraz Charles Leclerc jest na 31 punktów od Maxa, tak? No, daleki jestem od tego, żeby mówić, że Max straci mistrzostwo, ale wiecie, to nie jest 100. To jest jeden DNF zablokowane hamulce i robi się na przykład 6 punktów i wtedy jest jeszcze większa presja. Czarku, czy myślisz, że Max może zacząć popełniać błędy z tego powodu?
Błędy jakieś będzie popełniał, to jest charakterystyczne. Jak Max popełnia błąd, to są to błędy bez konsekwencji. Nawet to Monaco tak naprawdę nie miało większych konsekwencji, bo dojechał na kałach samochodu, nie trzeba było nawet za bardzo naprawiać, więc był to bardzo drobny błąd, lekkie przytarcie o bandę. Max pokazał to, co najlepsze w nim w sezonie 2021, kiedy walcząc z siedmiokrotnym mistrzem świata, który miał ciut szybszy bolid generalnie w przeciętnej, a w końcówce sezonu o wiele szybszy bolid, dowiózł mistrzostwo świata, nie popełniając tak naprawdę żadnego poważnego błędu po drodze. Podczas gdy Lewis Hamilton, tak, czyli poprzedni wielki mistrz Formuły 1, popełniał ich niemało i stracił sporo punktów. I jeżeli on wyszedł z takiej walki zwycięsko w 2021 roku, nie ma żadnego powodu, dla którego nie miałby sobie teraz gorzej radzić. Więc nawet, jeszcze raz, nawet nie mając najlepszego bolidu, a ja uważam, że Red Bull jest bardzo mocny ciągle i nawet mając problemy, to ciągle jest samochód, którego stać na miejsce na podium, na podium w rękach Maxa Verstappena, on po prostu będzie zdobywał dużo punktów. Cały czas, podczas gdy jego rywale będą się wymieniali. Tu wygra Leclerc, powiedzmy, czy będzie na podium, tu będzie Norris albo Piastri, a i tak się będą, powiedzmy, rotować, a Max będzie zawsze gdzieś tam bardzo wysoko stale punktował.
Aldona, chcesz coś dodać w tym temacie Maxa? Nie. Kiwa głową, że nie. Zapatrzyła się na swoje, nie, na swój nowy widok z mieszkania. No,
Mikasa Suterasa.
Cezary... Sutarasa. To dobre. Mikasa Suterasa. Jeżeli poczuliście się Państwo zaproszeni na parapetówkę do Aldony Marciniak, to tak to właśnie to było.
Zaraz podamy adres.
Tak, to słusznie. Będzie link, tak, no, do wpisowego. No dobrze, Czarku, wspomniałeś o siedmiokrotnym mistrzu świata, niektórzy mówią o nim mistrz, niektórzy mówią o nim goat, niektórzy mówią o nim najlepszy producent bezalkoholowej tekili, jeszcze inni mówią o nim dziesięciokrotny mistrz świata. Tymczasem Lewis Hamilton wieku nie oszuka i już takie poważne postacie jak Martin Brundle o tym wspominają, ale o tym zaraz. Zaczniemy od tego, jak Lewis Hamilton prawie zginął i oczywiście nikomu tego nie życzymy i sytuacja była bardzo stresująca, ale jeżeli brzmię na lekko podekscytowanego, to dlatego, że sytuacja, w której się znalazł, była nieco bliska mojemu sercu. Otóż Lewis Hamilton nie zginął prawie w samochodzie, w samolocie. Lewis Hamilton zginął prawie na desce surfingowej. I tutaj przytoczę historię Lewisa. Surfowałem, no to w ogóle już początek tej historii jest bardzo Lewisowy, ale surfowałem z Kellym Slaterem. To jest taki gość, wiecie, jakby powiedział, że grałem w kosza jeden na jeden z LeBronem Jamesem, albo strzelaliśmy sobie karne z Ronaldo. To jest taka postać. Czyli absolutna legenda, mistrz nad mistrze, odnośnik, który jeszcze od jakiegoś od czasu do czasu jest na jakichś zawodach, ale powiedzmy, że już nie jest, no inaczej, mówi się, że nigdy się nie przestaje surfować, więc on dalej surfuje, ale już nie jest czynnym takim zawodnikiem. Natomiast gdziekolwiek się nie pojawia, tam oczywiście wszyscy są zachwyceni. Nie znam go osobiście jeszcze, natomiast z wywiadów wydaje się bardzo fajnym gościem. W każdym razie, nie wiem jak Lewis się tam znalazł, nie doszukiwałem się aż tak, ale znaleźli się na breaku. Break to jest to miejsce, gdzie się załamują fale i te breaki się nazywają, te najbardziej słynne. Te mniej słynne też, tak, dla amatorów, więc się jedzie na przykład, insiderska wiedza, jedzie się na przykład w Sri Lance na Marshmallow albo na Lazy Left. Tak się nazywają te breaki, od różnych rzeczy. No i on był na breaku Pipeline. To jest taki bardzo znany i bardzo niebezpieczny break. To znaczy tam już naprawdę surfują absolutne kocury. Jest to, no nie ma żartów. Już z takim surfowaniem to jest czasami walka o życie, ponieważ tutaj jeszcze taka wstawka. Tam, gdzie są największe pipy, czyli te załamujące się fale, w które można wpłynąć i sobie w tej rurze płynąć, tam jest zazwyczaj bardzo płytko, bo te fale się załamują tam, gdzie jest rafa, bardzo wysoko. Więc jeżeli normalnie się surfuje, na przykład jest tak zwany beach break, czyli mamy plażę i wpada się do wody, no to ma się na przykład 2-3 metry wody, więc poturbuje cię tam ta woda i tak dalej, ale w najgorszym wypadku muśniesz stopą piasek. Natomiast tutaj mamy na przykład rafę, która jest potwornie ostra, metr pod lustrem wody, więc to jest szalenie niebezpieczne. Tam nie można sobie tak popłynąć bez żadnych. Mówi się, że nawet latami trzeba surfować, zanim się pójdzie na taki reef break duży. To była wstawka. Hamilton mówi tak. Kelly powiedział mi, że byłbym szalony, gdybym chciał tam wpłynąć. I teraz tu rozumiem, że Nie wiem, jak dobrze on surfuje, ale wiem, że surfuje od 2014 roku, więc coś tam pewnie już potrafi. Natomiast rozumiem, że jego nieustraszona dusza kierowcy Formuły 1 powiedziała, oczywiście, niczego się nie boję. Byłbym szalony, gdybym chciał tam wpłynąć, ale ja zacząłem padlować, czyli to, co robisz na desce, żeby płynąć do przodu. Ja zacząłem padlować, no i zanim się spostrzegłem, fala mnie wessała i absolutnie zniszczyła. To jest takie angielskie słówko wipeout, czyli to, jak się wpada i tam się dzieją po prostu, wiecie, stopa przy czole, to są potworne siły. One tam miotają naprawdę bardzo mocno. To jest, potrafi być nieprzyjemne. Wynurzyłem się i zobaczyłem kolejne fale. Pomyślałem, to już koniec. Puściłem deskę, zanurkowałem i złapałem się rafy. Robił tak 3 razy, bo fale chodzą setami, czyli kilka fal. Złapał się rafy, przeczekał to i jakoś wrócił. Deska złamała się na pół, co zdarza się, natomiast no, te deski nie są ze styropianu. No więc jakimś cudem wrócił i taka to był jego najbliższy near-death experience.
Max, ja się boję, gdy ty o tym opowiadasz po prostu.
No nie, ale to właśnie mówię, na coś takiego to się już idzie, jak się umie, to już się nikt cię tam nie wypuści, żeby się uczyć.
A czy to jest historia, którą on zdradził przy okazji jedzenia ostrych skrzydełek? Nie wiem.
Ale widzieliście, że dużo rzeczy padło.
Myślałam, jak zacząłeś, że po prostu ostatni ostry sos go prawie pokonał i już myślał, że Jezus Maria, że to tyle. Ja bym się zatrzymała na pierwszym, więc...
Jezu, ja też. Ja myślę, że jakbym dotrwał do trzeciego, jeżeli kiedyś będę, to mówię, że trzeci to jest mój maks. Jeżeli jak widzę na przykład jak takie właśnie osoby, które na przykład chwalą się tym, że lubią ostre i tam po prostu jest naprawdę walka o przetrwanie, nie wyobrażam sobie, jakie to musi. On mówił, że w ogóle bolały go oczy od tego, co się unosiło, tego zapachu tego sosu. Więc to tak. No ale to była taka...
Wiecie, że prawdziwie ostre piecze 2 razy, albo nawet 3.
No, zastanawiam się...
Co się potem działo.
No, nie chcę nawet wiedzieć. O tym napiszę w tej swojej słynnej książce. Tak, że bolało 2 razy. Rozdział 37. No dobrze, to była taka długa wstawka, ale myślę, że ciekawa. W ogóle, jeżeli ktoś na przykład zastanawiał, czy surfing jest super, to jest lepszy niż sobie wyobrażacie i bardzo szybko można już mieć z niego fan. To znaczy, można nawet na pierwszej lekcji sobie stanąć i popłynąć z falą, więc jak ktoś będzie miał okazję, serdecznie polecam. Jest to jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie robiłem w życiu.
Ja widziałem film o surfingu.
O, a jaki?
A na fali. Patrick Swayze i Keanu Reeves, dwóch wyśmienitych aktorów.
A Cezary próbował kitesurfingu, chciałam powiedzieć.
Tak, też kitesurfowałem, też surfuję na snowboardzie po śniegu, ale to taki
trochę... Kitesurfing to jest ten, że z takim żaglem, co
leci w niebie? Tak.
O kurde.
Dokładnie. To jest w ogóle super fajna akcja, bo czujesz wiatr w rękach, w sensie, że po prostu łapiesz wiatr i nagle zaczynasz... No to takie moje, to było na Martynice, akurat byłem na zaproszenie Forda i jak potem wracaliśmy samolotem, tak jak wcześniej miałem jakieś takie, jak się działy jakieś turbulencje, czy takie delikatne przepadnięcia, czy tam takie, że w tam są odleci, nagle coś, to zaraz potem kajcie, to mi już potem przeszło, ale jakoś o wiele lepiej czułem, co się dzieje z tym samolotem, w tym sensie, że nie miałem takiego, że o Jezus, tylko no jakoś, nie wiem, czułem lepsze zrozumienie, jak wiatr funkcjonuje po prostu. To jest super właśnie takie uczucie tego łapania, trzymania wiatru i jakoś sterowania tą osią wiatru w kajcie.
Uspokajał czarek wszystkich pasażerów. Widzę, Aldona, że straciłaś swój blask.
Tak, muszę to naprawić.
Jesteśmy z powrotem, blask wrócił, on nigdy nie zginął, proszę Państwa, na chwilę się, dla tych, co nas oglądają, to zgasło światło, Waldony, ale jest z powrotem. No dobrze, wstawka o surfingu była, wracając do zmierzchu Goata. Hamilton na 8 kwalifikacji w tym sezonie, znowu zgasło, ale to nic, idziemy dalej. Hamilton na 8 kwalifikacji w tym sezonie 7 razy był gorszy od George'a Russella. No i faktycznie ta różnica w czasach jest niewielka, druga najmniejsza w ogóle, średnia, mniejsza jest tylko w McLarenie. No i owszem, Russell to nie jest tam byle jaki wymoczek, ale Mark Hughes, w ogóle bardzo fajny artykuł, bardzo fajnie napisany, jak zazwyczaj, ale ten mi się wyjątkowo spodobał. Zastanawiał się nad tym, właśnie znajdywał te, że tak, Russell jest szybki, że tak, to jest mała różnica, ale ostateczny wniosek jest taki, czy aby nie dogania go powoli, czyli Lewisa, wiek 40 lat i Mark, Boże, To chyba był, w ogóle mówiłem, że Martina Brandla, to chyba był Marka Hughesa artykuł, co? Teraz mi się tak wszystko pomieszałem. To Mark Hughes pisał ten artykuł, nie Martin Brandl. Martin Brandl też doskonałym dziennikarzem jest, ale to był Mark Hughes, który pisze dla The Race. Kajam się i przepraszam. No i Mark Hughes przytacza słowa legendy NASCAR, Richard Petty. I ten Richard Petty mówił o sobie tak. W moich ostatnich latach wszystko powoli się zmieniało, nie mogłem rywalizować z najlepszymi. Ale to wszystko działo się w dziwny sposób. W mojej bańce wyglądało tak, jakby nic się nie zmieniło. Tyle, że cała bańka wydawała się zwalniać. No i czy Aldona, myślisz, że GOAT tutaj powoli undergoatuje?
Przekonamy się w przyszłym roku, tak naprawdę, bo moim zdaniem ta sytuacja, w której on jest w tej chwili w Mercedesie, nie jest sytuacją optymalną dla Lewisa Hamiltona. Lewis Hamilton zawsze był człowiekiem bardzo wrażliwym na to, co się dzieje. Super szybkim i dającym z siebie 10% ekstra, gdy wszystko mu pasowało w najszybszym samochodzie i łatwo zniechęcającym się w momencie, w którym coś szło nie po jego myśli. W tej chwili on musi być odsuwany w Mercedesie od kluczowych spraw. Nie ma bata, żeby nie był. Czuję, że Mercedes w Georgiu pokłada tę swoją przyszłość, no bo jak inaczej. Zaczyna też o tym otwarcie mówić. Robią się jakieś uśmiechy, niedomówienia, sugestie w rozmowach z mediami, że nie jest traktowany tak samo jak swój kolega z ekipy. I to jest Lewis Hamilton, który nie będzie miał tego czynnika Lewisa Hamiltona i po prostu będzie wolniejszy, więc ja bym poczekała do nowego otwarcia. Będzie mu bardzo trudno wtedy, bo Charles Leclerc wrócił do dobrej formy kwalifikacyjnej, zawsze był świetnym kwalifikantem i pokaże tę prędkość na jednym kółku. Ostatecznie to, co robił Fernando Alonso rok temu, pokazywało, że możesz mieć 40 plus i cały czas być super szybki w kwalifikacjach, a w tym roku też jechał nieraz powyżej możliwości bolidu w kwalifikacjach. Więc ja bym poczekała, bo to nie jest Lewis Hamilton, który jest w swojej optymalnej formie, w swoim optymalnym środowisku. Niewątpliwie też jest to jakaś jego słabość, że on potrzebuje, żeby wszystko było idealnie wokół niego. No ale jest jak jest.
Zaraz, a czy aby nie gadaliśmy ostatnio, że rzeczony Fernando Alonso może być już za stary na Formułę 1.
A to ty tak mówiłeś. Który... Słuchaj, tak. moim zdaniem przez ciebie przemawiają względy osobiste, ponieważ dzisiaj, gdy państwo tego słuchają, Cezary ma urodziny i że nie są to urodziny 18, to już po prostu zastanawiasz się, czy byłbyś wolniejszy na tych gokartach trochę, czy nie i tak dalej. O.
Serduszka dziękuję wam bardzo serdecznie z tego miejsca, że byliście na moim surprise party. Prawie dostałem zawału, ale potem było fajnie.
Każdym rokiem będziemy musieli mniej strzelać na twoje wejście, już tak.
Ja się zastanawiam, nie wiem, czy to jest kwestia wieku. Nie wiem, czy to nie jest tak, że po prostu Lewis jest jaki był zawsze. I kiedy miał do dyspozycji dominujący bolid i pozycję numer jeden w zespole, to po prostu wymiatał, a i tak nie na takiej, nie na takim poziomie jak Verstappen. Po prostu te rekordy, które pobił Verstappen, to one nie są pobite dlatego, że Verstappen miał lepszy sprzęt albo gorszego teammate'a niż Lewis Hamilton, tylko dlatego, że miał większą powtarzalność niż Lewis Hamilton. Tylko z tego to się brało. Więc moim zdaniem to jest taki moment, to Aldona może mieć rację, że chodzi też o ten jakiś spadek motywacji i właśnie tę wrażliwość, ale mi się wydaje, że po prostu Lewis no, bardzo dobrym kierowcą był, ale nigdy najlepszym w historii nie był i nie będzie. I teraz dogania go nie tyle wiek, co po prostu rzeczywistość, tak? Że jak jeszcze nie masz najwyższego bolidu, a do tego jeszcze masz całe nowe pokolenie kierowców, którzy są bardzo zdolni, bardzo szybcy, nie wolniej się od ciebie, no raz to jest od niego szybsze. Może nie jest tak dobrym kierowcą wyścigowym i nie potrafi tak dobrze walczyć, tam raz na jakiś czas da ciała, dość poważnie, ale generalnie, jeśli chodzi o prędkość, wygląda na to, że jest szybszy od Lewisa Hamiltona, że po prostu dogania go rzeczywistość taka, że no to tak możemy sobie bić pianę i mówić, że był 50 razy mistrzem świata, tak, że przyznaliśmy wszystkie tytuły honoris causa od początku istnienia Formuły 1, ale nie zmienia to faktu, że no, to jakim jest kierowcą, tego nie oddaje liczba tytułów, czyli liczba zwycięstw, tylko przebieg każdego odrębnego sezonu, w którym startował Formuły 1 i to jest suma jego wszystkich strachów, tak to nazwijmy, czy zarówno tych wszystkich błysków i wspaniałych wyścigów, jak i tych momentów, kiedy dawał ciała, kiedy przegrywał z kolegami z ekipy, z Russellem, z Rosbergiem, co było w ogóle szokujące, bo przegrał tytuł przez własną arogancję, tak, i zbyt dużą pewność siebie, czy z Jensenem Buttonem, z Alonso też tak naprawdę nie wygrał, to co się ciągle, że on tutaj pokonał Alonso, no i do końca, tyle samo punktów, Alonso był jakby sepchnięty na boczny tor, Więc moim zdaniem to nawet nie trzeba się odwoływać do takich rzeczy jak starość. Nie jestem Brytyjczykiem, więc nie muszę mieć tego podejścia takiego jak Mark. I moim zdaniem po prostu wychodzi to, co było zawsze miało miejsce, tylko były okoliczności inne.
No ale widzisz, na przykład Sebastian Vettel brał udział w takiej grze, że dawali jedno kierowcę i musiał ich opisać jednym słowem i on, uwaga, Lewisa określił jako GOAT, a Michaela Schumachera jako HERO. Maxa Verstappena określił na przykład jako SKILL. Więc Vettel może próbuj, może Vettel liczy na fotel w Mercedes, chociaż nie, zaraz, to już bez sensu, bo już Lewis mu nic nie załatwi. Jeszcze chciałem chciałem tylko wspomnieć o jednej rzeczy, o George'u Russellu, bo oboje o tym już mówiliście od kiedy się znamy, ale wydaje mi się, że to pięknie teraz kwitnie i pokazuje swoje owoce. Otóż to, jak Russell wszystko po prostu rozgrywa, że na początku był potulnym wielkim mistrzu i w ogóle kłaniam się, gdzie ja tam w ogóle, że to do Lewisa, a teraz Lewis coś mówi, a Russell, no nie, no tam było zupełnie inaczej, z mojej strony to było tak, nie zgadzam się, nie. Lewis mówi, oj, Russell poszedł w zupełnie inną stronę, nie, poszliśmy w tą samą, tam po prostu, wiecie, taki, tu coś powie, tam coś powie. Ostatnio dodał też, że odejście Lewisa oznacza nowy start dla Mercedesa i nową iskrę do działania. No wiecie, niby nie ma w tym nic złego i to dosyć takie oczywiste oczywistości, ale jednak rozpycha się tam łokciami, poczuł krew, poczuł, że już jest pewniej, że już nie musi walczyć z nim. Zobaczymy, dlaczego, jak się sprawi.
Dlaczego Vettel uważa, że to jest GOAT i mówi? Dlatego, że sam został przez niego pokonany, rozłożony na łopatki, jeżdżąc prawdopodobnie szybszym bolidem, więc jak już ktoś się pokonał, tak to samo Bottas.
To niech to chociaż będzie największy kierowca świata.
Największy kierowca w historii, w takim razie niech to będzie, więc ma do niego taki rodzaj takiej potulności Vettel i takiego... No został po prostu zdominowany przez samca alfa i jest tym jakby, nie wiem, ja lubię psy, więc to nie jest obraźliwe, ale tym właśnie tym w stadzie wilkiem, który podchodzi potulnie do tego większego, bo został przez niego usadzony na swoim miejscu, w swoim szeregu, ale to Schumacher go nie miał szans usadzić, bo tak naprawdę nie walczyli nigdy razem o żaden tytuł. Co do Verstappena, też za bardzo nie walczyli, plus jeszcze Verstappen przychodzi... jak to było zabawne, Helmut Marko, co było też super fajne, jak przyznał, że Sebastian Vettel powielokroć pytał o miejsce w tym w Red Bullu, to mu odmówili, bo nie chcieli mu robić przykrości, jakby miał startować obok Maxa Verstappena, więc przypuszczam, że też teraz ciężko się
mogła być sroga weryfikacja, to prawda. No dobrze, czas na Grand Prix Kanady 2024, tor, jedyny tor, na którym zwyciężył Polak, proszę Państwa, to już jest 16 lat od zwycięstwa Roberta Kubicy. Jest nowa nawierzchnia, zanim jeszcze porozmawiamy o tym torze, to wspomnę tylko o terminarzu, a pani Aldona Marciniak mrugnie dwoma oczyma na sesję, którą będzie komentowała, zaraz ja sobie tu zmniejszę, żeby widzieć oczy. Piątek, 7 czerwca, pierwszy trening 19:30. I to komentuje Aldona Marciniak. Dobrze, czyli Aldona nigdzie w piątek wieczorem nie wychodzi. Drugi trening 23 dla wytrwałych. Sobota, trzeci trening 18:30, kwalifikacje o 22:00, no dobra. I niedziela 9 czerwca, wyścig o 20:00. Idealna godzina wieczorkiem, żeby sobie właśnie obejrzeć wyścig 20 w niedzielę 9 czerwca. Taki rym niedokładny się zrobił. Wyścig 20 w niedzielę 9 czerwca. Wygra Max, czy jednak... będzie inny zwycięzca. Jakieś brawa, coś, no ludzie.
Pięknie.
Moje serce ci bije.
Dobrze. Tutaj mieliśmy takie pytanie do rozważenia, czy Ocon pojedzie, ale wydaje mi się, że Alpine wrzuciło już grafikę, że It's Race Week i we dwóch ich będzie było na tej grafice. Mówi się sporo o tej nowej nawierzchni, która ma pomóc Red Bullowi. Jak Państwo tutaj widzą układ sił i w ogóle, bo lubią Państwo oboje ten tor, prawda?
Bardzo, bardzo. Jest to super fajne miejsce. Montreal jest fajnym w ogóle miastem, ale też ten sam dojazd gdzieś takim mostem, nie wiem, w stylu lat, powiedzmy 20, trochę jak Brooklyn Bridge, coś takiego. I po lewej stronie się mija taki, na jednej wyspie taki Luna Park, gdzie są te potężne kolejki górskie, gdzie bym w życiu na coś takiego nie wsiadł, bo bym chyba mi serce klękło po pierwszej zjeździe. I potem się wjeżdża na drugą wyspę sztuczną, na której jest ta kula, ta Sphere, ona bardzo fajnie wygląda, czyli jedyna pozostałość po Expo, które się działo w Montrealu. I potem się przejeżdża na trzecią wyspę, które zostało zbudowane zresztą, jak się szykowali do igrzysk, to jakby te pozostałości z tych pozostałości usypali sztuczną wyspę, na której mamy tor. Większość toru przebiega w takiej czy innej części wzdłuż wody i w niektórych miejscach jest to naprawdę takie, jak siedzi na przykład za tą, jakby za główną prostą, mamy ten taki zakręt w lewo i taki naprawdę praktycznie nawrót w prawo, idziesz potem do pierwszej szykany, to po lewej, jak się wiesz, trochę zboczysz na bok, czy się zagapisz, to jest taki jakby no po prostu parę metrów w dół takiego zbocza i wpadasz do rwącego, bardzo rwący prąd rzeki w Zatoce Świętego Wawrzyńca. Więc to jest takie miejsce, no strach pomyśleć, co by się stało, gdyby ktoś tam przeleciał tak i wpadł do tej wody, to dla mnie w ogóle wolę się na tym nie zastanawiać. Natomiast jest to miejsce tak super klimatyczne i też jest to wspaniały tor. Mój ulubiony od dawna, jeszcze raz zawsze podkreślam, bo zawsze ktoś wyobraża, że to dlatego, że tam wygrał Robert Kubica. Nie, zanim jeszcze w ogóle
ja go lubiłem, zanim wszyscy go lubili.
Tak, dokładnie, zanim się pojawił, go lubiłem już. To strasznie lubiłem, bo bardzo dobre wyścigi i taki właśnie tor, gdzie trzeba mieć jaja i dużo precyzji. Tor, na którym trzeba ciąć tarki, coś, co Red Bullowi nie będzie odpowiadało bardzo, ale to, co jeszcze gorsze, znaczy prawdopodobnie, bo Red Bull twierdzi, że mogą to poprawić, ale no zobaczymy. Natomiast najgorzej, że za tymi tarkami, za tymi szykanami, szczególnie za pierwszą szykaną, mamy ścianę od razu, więc tam Max będzie musiał bardzo uważać, bo i tam się szybciej jedzie niż Monaco, bo jak coś tam ci nie wyda na tarce, podbije cię na przykład na prawej tarce, wywali jeszcze na lewą, tak, że już totalnie cię podbije lewa, to możesz po prostu bardzo szybko zakończyć jazdę na ścianie.
No ale wiesz, ale ściana mistrzów to samo. No, tam
tak,
są
tak,
miejsca...
też po tych tarkach.
Są miejsca, w których po tarkach musisz przejechać i czuć się tam pewnie, także bardzo jestem ciekawa. Ja też uwielbiam ten tor, było moim marzeniem, żeby tam pojechać i rok temu mi się dopiero udało. Wprawdzie nie zobaczyłam Montrealu, bo mieszkałam w ich nim Piasecznie, albo właściwie nawet Otwocku, więc podróże były dalekie i urocze, ale nie przez centrum Montrealu, niestety. Natomiast nie wiem, czy sprawdzaliście prognozy pogody. W zeszłym roku oczywiście deszcz też trochę to urozmaicił i często są z tym, bywały z tym problemy. Pamiętamy najdłuższy wyścig w ogóle ever, Jenson Button z ostatniego miejsca i tak dalej. Takie rzeczy możliwe są w Kanadzie, bo to jest fajny tor, na którym można wyprzedzać, tor stop and go, super położony, tak jak mówił Cezary, chociaż ja powiem szczerze, że w zeszłym roku było tam takie błocko, że po prostu przejście z parkingu do padoku, jeżeli nie złapałeś łódki, bo można przejść z parkingu do padoku, dostać się łódką, jeżeli będziesz miał szczęście i powiesz, że nie, ja do padoku klubu, to może ktoś to uwierzy i cię zabierze. A jak nie, to niestety idziesz i po prostu błoto miała masz do pasa z tyłu, co, że tak powiem, nie wyglądało specjalnie godnie na wysokości dolnej części pleców. Jedyne, co mnie pocieszało, to takie totalnie utopione w tym błocku Ferrari, którym przyjeżdżali chłopaki na tor. Po prostu jak przyjechali, tak zostawili. Wracali Uberem albo czymś, bo na pewno nie tymi samochodami. No i tak przyzimowały, dopóki nie wyschło.
No dobrze, czy to czas na nasze typy w takim razie? Czy jeszcze ktoś chce coś otworzyć?
Jeszcze zanim zatypujemy, to trzeba powiedzieć, że jest to tor niespodzianek, trochę jak Monte Carlo, ale że teraz powinniśmy mieć dużo akcji, bo Montreal zazwyczaj obfituje właśnie w różnego rodzaju, no tam można wyprzedzać i dużo się dzieje. Jest to naprawdę trudny wyścig, więc jakieś błędy się pojawiają i różne dziwne wydarzenia, więc to jest po prostu wyścig, na który warto sobie może nie tyle wstać, co właśnie zostać trochę dłużej i moim zdaniem ten weekend nie ma faworyta. Dlatego, że no, każdy będzie miał jakieś tam swoje mocne strony. Charles Leclerc jako kierowca, który świetnie sobie radzi w kwalifikacjach, najszybciej dobry rytm sobie wypracowuje, który ma samochód, który jest bardzo przyjazny w prowadzeniu znowu, co jest bardzo ważne i przewidywalne na takim torze jak Kanada i samochód, który bardzo dobrze bierze tarki, czyli wszystkie te miejsca, w których będzie tracił prawdopodobnie Red Bull, to Leclerc będzie zyskiwał, więc jest bardzo silnym kandydatem na to, żeby zdobyć pole position na tym torze. Jak zdobędzie pole position, będzie miał dużą szansę, żeby wygrać, ale gdzieś tam będzie Max w samochodzie, który może nie będzie musiał jeździć naokoło szykany, ale będzie nadrabiał trochę bardziej na prostych. I mamy teraz McLarena oczywiście, który jest groźny na każdym torze, jeszcze raz moim zdaniem jest najszybszym samochodem w ogóle w stawce. To są jakieś drobne marginesy i pewnie nie na każdym torze, nie zawsze, ale generalnie wydaje się, że to jest po prostu najlepiej zbalansowany, najlepszy samochód generalnie. Że Red Bull ma swoje wyskoki tu, szczególnie na torach aerodynamicznych. Ferrari trochę gdzie indziej, ale też Leclerc. I w tym jakby Red Bullu i Leclercu jest ten czynnik kierowców, którzy jedą w kwalifikacjach, po prostu lepiej lepiej, a w McLarenie mamy dwóch kierowców, którzy troszkę im brakuje właśnie w tym kwalifikacyjnym, więc nagle jak któryś z nich złoży to okrążenie tak jak należy, to prawdopodobnie on będzie na tym pole position, tak więc moim zdaniem jakby ewidentnie, wybitnie trudno jest przewidzieć, kto będzie najwyżej w Montrealu, dlatego, że będzie w tym dużo takiej, znaczy wiesz, że będzie bardzo blisko, będzie dużo, może nie tyle, no, znaczy losowości po prostu.
A wiesz co? A ja jestem gotowa.
Trudne dla mnie.
Ja jestem gotowa wziąć na siebie ciężar tego typowania. Lando Norris, ze względów, o których powiedziałeś. Max Verstappen, ze względów, o których powiedziałeś. Tak. Charles Leclerc, ze względów, o których powiedziałeś.
No to jest odwrócone. Zupełnie inaczej. Max Verstappen, Oscar Piastri, Lando Norris.
Okay.
To ja powiem. Max Verstappen, Charles Leclerc, Oscar Piastri.
No kurczę,
niech
wiecie co?
Wygra najlepszy lub najlepsza, kochani.
Nigdy chyba nie mieliśmy takiego rozstrzału, jeżeli chodzi o tych kierowców, których ustawiliśmy na podium. Bo zwykle to byli mniej więcej ci sami, może tak. Jeden się różnił, tylko się różniła kolejność. Teraz wymieniliśmy naprawdę całkiem zacne
grono. Wiecie co? Wygra Perez pewnie, nie? No dobrze, jeszcze zostały nam dwa temaciki do końca. Pierwszy to taki Formuła 1 kontra IndyCar. Po Grand Prix Monaco, które nie obfitowało w najwięcej akcji w tym dekadzie, ktoś wrzucił takie porównanie wyprzedzeń w Grand Prix Monaco i w Indianapolis 500, które też się odbywało w ten weekend. No porównanie cokolwiek nietrafione, bo Monaco, no jakie jest, to wszyscy wiedzą. Natomiast tam było takie pytanie, czy to aby ta amerykańska seria nie dostarcza większych doznań i jeden z kierowców IndyCar, Joseph Newgarden, i to nie jest byle kto, bo to jest prosił ostatnio, jak się widzieliśmy, żeby mówić Joseph.
Joseph,
Józef,
dobrze.
Józef. Okay.
Tak, Józef Nowy Ogród. Newgarden powiedział, to nie jest byle kto, to jest dwukrotny mistrz serii i dwukrotny zwycięzca Indy 500, powiedział, że gdyby wsiadł do bolidu Formuły 1 i mówił, że to nie tylko on, tylko w ogóle my kierowcy, ci najlepsi IndyCar, to z łatwością byśmy sobie poradzili. We would rock it, tak powiedział. No i teraz tak, oczywiście nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, bo musieliby zacząć jedni jeździć w jednym, a drudzy w drugim. W ogóle to było świetne, gdyby było na przykład coś takiego, że proszę bardzo, tacy jesteśmy mądrzy, a wy z kolei tacy jesteście, że jeździcie w Formule 1, a przejedźcie się dwa razy na owalu, zobaczcie co tam się dzieje. Czy... Oczywiście to jest czysta hipotetyka, ale czy sądzicie, że z lekka i z deka przesadza?
Czy ja mogę być pierwszą, która się zdenerwuje na to? Ale zanim się zdenerwuję, zacznę od anegdotki serialowej, bo jak powiedziałeś, rozmawialiście o Józefie, to mi się właśnie przypomniał odcinek Przyjaciół, w którym Joey szukał alternatywnego pseudonimu scenicznego i Chandler, nabijając się z niego, zaproponował mu Stalin na nazwisko. On mówi, no tak, Joey, no to żeby było poważnie, no to może Joseph. I wrócił z przesłuchania i mówi, czy wyobrażasz sobie, że jednak już był Joseph Stalin? Kto by pomyślał? Chandler wypuścił Joeya. Natomiast wiecie co, to jest dla mnie to jest dyskusja akademicka obliczona trochę na atencję i uwagę, bo nie możesz porównać tego do siebie. Po pierwsze, kilka rzeczy sprawia, że to porównanie jest bez sensu. Po pierwsze, ale jest kuszące. Po pierwsze to, że kierowcy Formuły 1, którzy idą do Indii, nie podbijają Indii. Tylko zobaczcie, jacy kierowcy poszli do Indii. Romain Grosjean, Marcus Ericsson, to są ci ludzie. I na podstawie tego, że oni nie rozstawiają tam wszystkich po kątach, też trochę ci kierowcy Indii sobie myślą, że to właściwie jest takie łatwe. Z drugiej strony ci kierowcy Indii, którzy dostali jakąś szansę w Formule 1, no to niektórzy zabłysnęli. W treningu jechał Alex Palou, to McLaren się był zadowolony. Pato O'Ward, wszyscy oczywiście czekali na Coltona Hertę, no ale tutaj FIA powiedziała, że jednak nie, że tej super licencji dla niego nie będzie. Natomiast odwrotnie to też tak nie zadziałało, że wchodzi koleś z IndyCar i tutaj wszystkich olśniewa w Formule 1, więc po prostu trzeba przyznać, że to są różne dyscypliny. Mimo wszystko, w ramach tej samej idei, że to są kompletnie różne serie i nie próbować udowadniać, wiecie, wyższości, no nie wiem, no owsianki nad kaszą manną, no po prostu jaglanką. Po prostu to jest co... Jaglanką, dziękuję ci bardzo. To jest po prostu co innego, a już sam Newgarden, to jakby ktoś chciał sprawdzić jego wyniki w seriach juniorskich, to w GP3, czyli powiedzmy no dawnej Formule 3, tak byśmy to teraz w miarę porównali, to był 18. No ludzie. To są inne rzeczy. To chciałam powiedzieć. Panie Cezary.
Taki kompleks amerykański, takich właśnie takie, o ja co, my jesteśmy zajebiści, tutaj te chłopaki z Formuły 1, oni tutaj z szampanem i kawiorem, mamy tutaj IndyCar, to są bardzo fajne wyścigi, to jest naprawdę mega mocne ściganie, bardzo siłowa jazda, trzeba walczyć samochodem i to są chłopaki, które naprawdę potrafią jeździć i są to bardzo fajne wyścigi, ale poziom Formuły 1, jeśli chodzi o sam w ogóle o sprzęt, ale też i to, ile musisz jeszcze bardziej jakby szlifować, tam walczysz o tysięczne części sekundy i setne, regularnie. To jest jakby nie ta półka, nie ta bajka, to jest coś, czego sobie nie zdaję sprawy. Kierowca McLarena, który jeździ w IndyCar, Pato O'Ward, testował McLarena i super fajne wypowiedzi go od razu zgrzebałem, jak przyszliśmy do tego tematu, bo on opisał różnicę i mówi, samochód Formuły 1 to rakieta. To rakieta w porównaniu do IndyCara. Sposób, w jaki skręca, sposób, w jaki hamuje, sposób, w jaki przyspiesza. Skrzynia biegów działa bardzo, bardzo dobrze. Wszystko w samochodzie Formuły 1 jest na innej planecie, jeśli ma być szczery. Nie ma innego sposobu, by to opisać. Albo opisać to, co ten samochód potrafi zrobić przy wysokich prędkościach. To naprawdę jest rakieta na kołach. Więc no, koleś po prostu wyszedł i był w szoku. Nie,
nie robi wrażenia, co? Nie robi wrażenia.
Więc takie gadanie, że my byśmy tutaj wszyscy jeździli w tej formule pierwszej, byśmy wszyscy wymiatali, to jest takie... Pod publiczkę, nie? Takie PR-owe klepanie. Prawda jest taka, że od lat ciężko jest znaleźć amerykańskiego kierowcę, który by reprezentował jakikolwiek poziom Formuły 1. Czego najlepszym ostatnim przykładem jest Logan Sargeant, który notabene kształcił się w Europie wyścigowo.
No ja bym chciał zobaczyć, żeby sobie pojeździli chłopaki. Może taki, wiecie, zespół 11 albo 12, taki turystyczny, że właśnie biorą na przykład na wyścig dwóch kierowców z Indii i proszę bardzo, pokażcie, co potraficie. No dobrze, to zanim się jeszcze pożegnamy, to wspomnijmy o rajdzie Polski, który już za 3 tygodnie w zasadzie, no 3 tygodnie i tam 2 dni, możemy mówić, że 3 tygodnie, jutro, czyli dzisiaj, kiedy nas słuchacie, czyli jeszcze raz urodziny Cezariusza Gutowskiego, odbędzie się konferencja Rajdu Polski. Będzie tam gość specjalny. Powiedz, Czarku, kto?
To będzie Kajtan Kajtanowicz. Przypuszczam, że będzie to oficjalne potwierdzenie Kajtan, który teraz jechał w Rajdzie Sardynii, że pojedzie także w Rajdzie Polski. Inaczej tego nie widzę. Będzie to nasza najmocniejsza załoga w naszym rodzimym rajdzie. Pytanie, jakim samochodem ogłosi jazdę, ale przypuszczam, że raczej będzie to Rally 2, prawda? No bo szarpanie się na Rally 1, no może w celach takich, nie wiem, dla publiczności miałoby sens, tylko że wejście z buta w samochód Rally 1, który jest o wiele szybszy i którego się dobrze nie zna, to nawet nie ma szans, żeby marzyć o tym, żeby walczyć z kierowcami, którzy będą jeździć w najwyższej kategorii, więc ale zobaczymy, no. W każdym razie, no Kajto będzie miał ten swój udział na tej konferencji, natomiast bardzo ciekawe, bo Max był, Aldo nie było na SPA, ale Max był, bo pomagał w robieniu tego wywiadu z Robertem, jak robiliśmy wywiad zapowiedziowy do Rajdu Polski, który się ukaże bliżej przed Rajdem Polski z Robertem. I jak pytaliśmy Roberta, kto ma wygrać ten rajd, jego zdaniem, no to Robert powiedział tak, że będzie to od Tanak. Nie podam teraz jego wytłumaczenia, pamiętam je, ale chcę, żeby było wysłuchane w programie, bo ono bardzo takie, ono się nie zasadzało na kwestiach takich technicznych, bo tutaj Hyundai będzie miał lepszą szperę, coś tamtego, tego, tylko na kwestiach takich psychologicznych bardziej, na tym, co kto jaki może mieć cel i na czym się może skupiać. I co się stało? Od Tanak wygrał rundę dokładnie w ostatnim weekend, bezpośrednio już przed rajdem Polski, odrabiając ostatniego dnia 17 sekund straty do Sebastiana Ogiera i 6,1 sekundy straty na ostatnim OS-ie tylko i na ostatnim OS-ie go wyprzedził o 200 sekundy. To jest najmniejsza różnica na mecie w rajdzie WRC ex aequo z rajdem Jordanii 2011, więc rajd Polski się zaczyna w takiej atmosferze, że mamy dwóch kierowców walczących o mistrzostwo, Thierry Neuville przed Elfinem Evansem i nagle Ojt Tanak się równa z Evansem, 18 punktów za Neuvillem i wchodzi do walki o mistrzostwo świata i jeszcze raz zdaniem Roberta będzie faworytem tego rajdu.
Tak, więc zachęcamy już teraz, jeszcze nie ma tego materiału, ale wywiad jest naprawdę bardzo ciekawy i dużo fajnych rzeczy tam pada. Wskazówek też dla kibiców, tak. To o tym to będzie. A za dziś dziękuję. Aldona, nie zdradzę, gdzie jedzie, żeby się, chociaż nie, to już będzie dzień później, to nie rzucą się na ciebie kibice. Ale Aldona urządza dalej mieszkanie, więc miłego. Dziękuję jeszcze raz za dziś. Słyszymy się już niedługo. Miłego wyścigu Państwu życzę. Do zobaczyska.
Ja jeszcze nie, jeszcze chciałem. Chciałem pozdrowić naszego wybrowego pilota Łukasza Czepiele, który wylądował na boisku we Wrocławiu, a potem z niego wystartował i który, to wiemy, też jest słuchaczem Codrive'u.
Pozdrawiam. I to jest słuchaczem. I to jest słuchaczem Codrive'u w powietrzu. I ja tylko dodam, że nie wtedy, gdy jest pasażerem, ale gdy sobie leci i ma chwilkę swoim samolotem, to nas słucha. Także pozdrawiamy bardzo, a Państwo mogą być pasażerami Łukasza w zupełnie innych okolicznościach, stricte profesjonalnych, bo lata z Katowic taką linią fuksjową, jakby co.
Magentową, no tak, funkcjową, tak.
Więc wtedy proszę się ukłonić nisko.
Codrive nie tylko do medytacji. Tak jest. Codrive nie tylko do medytacji, ale też do lądowania samolotem tam, gdzie samolot lądować nie powinien. Dziękuję raz jeszcze, pozdrawiamy i do usłyszenia.
Dziękujemy.
Thank you.